Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie takim szybkim solowym odcinkiem na temat aktualnie trwających konkursów grantowych. Dlaczego nagrywam taki odcinek? Dlatego, że wiem, że Was to interesuje. Wiem, że początek roku jest takim dobrym momentem, żeby pozyskać nowe środki na działania w 2023 roku. No i też jakoś stało się tak, że tych konkursów, które pojawiły się na rynku, jest stosunkowo sporo. Do takich głównych obszarów konkursów grantowych zaliczamy konkursy mające na celu wsparcie osób przyjeżdżających do nas z Ukrainy, ale też już tych osób, które chcą zostać w Polsce, chcą żyć, chcą mieszkać i potrzebują pomocy w tym, żeby się odnaleźć w tej takiej innej sytuacji życiowej i kulturowej. Kolejny obszar działań to konkursy historyczne. Mówię tutaj o Niepodległej, o Patriotyzmie Jutra. To są takie standardowe konkursy, które pojawiają się co roku gdzieś w tym okresie początkowo-noworocznym. W danym okresie początkowo-noworocznym pojawia się też zawsze ogłoszenie o naborze do programu Aktywni Plus, czyli stary ASOS. I z takich zaskakujących rzeczy pojawił się też nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne z programu Aktywni Obywatele. To jest taki konkurs w ogóle bardzo dziwny, dlatego że jest to konkurs łączony, fundusz krajowy z funduszem regionalnym wspólnie ogłosiły nabór wniosków. Bardzo, bardzo taka dziwna sytuacja. Erasmus Plus też co roku w lutym mija termin naboru. Oraz z takich ciekawych rzeczy pojawił się też konkurs, pierwszy konkurs z Krajowego Programu Odbudowy, mający na celu wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i z takim naciskiem, że bardziej wspierane będą przedsiębiorstwa społeczne, bo za bycie przedsiębiorstwem społecznym, czyli byciem wpisanym do rejestru, można uzyskać dodatkowe punkty. No więc powoli zmierzamy do brzegu, już do takich konkretów. Jeżeli mówimy o linkach i o tym, jak wnioskować do tych konkursów, to w notatkach do tego odcinka znajdziesz linka do artykułu, w którym te wszystkie konkursy są wymienione i gdzie znajdziesz wszelkie szczegółowe informacje. Więc wskakujemy w te konkursy mające na celu wsparcie osób przybywających do nas z objętej wojną Ukrainy. Pierwszy konkurs Wspieramy Ukrainę, grantodawca Fundacja Edukacja dla Demokracji i nabór trwa do godziny 12, 28 lutego. Pamiętaj właśnie o tych takich szczególikach, że dany konkurs może się skończyć wcześniej, nie o 23:59, tylko na przykład o 12, tak jak ten konkurs. Tutaj można dostać do 35 tysięcy złotych na działania realizowane od 1 kwietnia do 31 grudnia. Wspieramy funkcjonowanie dzieci i młodzieży w trakcie ich edukacji formalnej i pozaformalnej. Poprawiamy też dostęp do takiej edukacji dla dzieci i młodzieży, szczególnie tych osób, które w dalszym ciągu przebywają na terenie Ukrainy. Możemy pozyskać dotację na wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy, ale też wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie. W ramach tego konkursu można realizować działania na przeciwdziałanie dyskryminacji i takie przeciwdziałanie aktom nienawiści w Polsce i przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom dotyczącym w ogóle całej tej sytuacji wojennej. Ważne w tym konkursie jest to, że jeżeli chcesz realizować działania bezpośrednio skierowane do osób przebywających na terenie Ukrainy, to powinieneś mieć partnera z Ukrainy. To może być grupa nieformalna, ale musisz to bardzo, bardzo dobrze uzasadnić. Niefajnego w tym konkursie jest to, że kwota dotacji jest stosunkowo niewielka i że też termin realizacji działań jest stosunkowo krótki. Jednak z drugiej strony ten termin realizacji działań jest też takim plusem, ponieważ sytuacja wojenna jest sytuacją dynamiczną. Wszyscy ciągle mamy nadzieję, że ta sytuacja ulegnie zmianie i w tym momencie, jeżeli ty teraz zaplanujesz projekt na przykład na 2 albo 3 lata, to może się okazać, że planując go dzisiaj, nie będziesz w stanie go zrealizować w przyszłym roku, ponieważ na przykład w połowie roku sytuacja ulegnie tak dynamicznej zmianie, że będą potrzebne inne działania. Dobijając do brzegu, bardzo ciekawy konkurs na taki bardzo szeroki obszar działań i można w ramach tego konkursu, w ramach projektu realizowanego z tej dotacji można zrealizować bardzo dużo ciekawych działań, które odpowiadają na aktualną sytuację uchodźczą w waszej miejscowości, w waszej lokalizacji. Kolejny konkurs na rzecz osób uchodźczych to konkurs Fundacji CARE. Też nabór do 28 lutego, budżet 1 milion dolarów i można pozyskać dotacje od 50 tysięcy do 250 tysięcy dolarów, co oznacza, że w sytuacji fajnej około 20 wniosków otrzyma dofinansowanie, a w sytuacji niefajnej 4 wnioski. Okres realizacji projektu 1 rok od 1 kwietnia i tutaj też zobacz, znowu jest taka sama sytuacja, że te projekty są stosunkowo krótkie i z jednej strony to duży plus, a z drugiej strony to duży minus. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, że tutaj działania są bardzo mocno takie zawężone, a mianowicie można otrzymać dotację na zajęcia językowe z języka polskiego, ukraińskiego, angielskiego. Zajęcia nadrabiające zaległości w szkole, zorganizowane zajęcia sportowe, artystyczne, zajęcia rekreacyjne, na poradnictwo psychologiczne, na doradztwo grupowe, na jakieś takie wsparcie grupowe, sesje grupowe i zajęcia integracyjne. Co jeszcze musisz wiedzieć o tym konkursie? Te wnioski składamy w języku angielskim. Nie wiem, co myśleć o nim. Wiem, że Fundacja CARE to bardzo duża organizacja, która zajmuje się pomocą humanitarną. Te dotacje są bardzo duże. 50 tysięcy dolarów w tym momencie to jest około 200 tysięcy złotych, więc to są jakieś monstrualne pieniądze. I na pewno jest bardzo duża potrzeba realizacji zajęć językowych w dalszym ciągu i tych takich zajęć mających na celu integrację, albo nawet mówiąc językiem dostępnościowym, inkluzję, gdyż wydaje mi się, że powolutku ze względu na dotacje na przykład mające na celu wsparcie tylko osób uchodźczych, powoli zaczynają się tworzyć takie miejsca, gdzie te osoby uchodźcze są, ale one są tam same. I tych działań integracyjnych, przynajmniej tu na Śląsku, wydaje mi się, ale to jest naprawdę moja subiektywna ocena, więc mogę się mylić, że tych działań mających na celu taką integrację i inkluzję jest stosunkowo niewiele. No i ciągle osoby pytają, czy jest możliwa nauka języka polskiego. Ostatni taki konkurs mający na celu pomóc Ukrainie to Fundusz Solidarności z Ukrainą Fundacji Batorego. I tutaj właśnie jeżeli mówimy o integracji, to właśnie celem tego konkursu jest prowadzenie działań integracyjnych w społecznościach lokalnych, czyli to są takie właśnie bardzo ważne inicjatywy, które będą pomagały w przeciwdziałaniu mowie nienawiści, w przeciwdziałaniu dyskryminacji, dlatego że już powolutku zaczyna się robić, przynajmniej ja już kilkukrotnie usłyszałam takie hasła, że no dobrze, a dlaczego osoby z Ukrainy mają pewne przywileje, a na przykład Polacy takich przywilejów nie posiadają. I powolutku wydaje mi się, że jeżeli od początku nie będą prowadzone te działania integracyjne, ta sytuacja takiego niezrozumienia będzie narastać. Wydaje mi się, że bardzo jest ważny ten dialog. Dialog jest też ważny z tego powodu, że w terenie Polski od 1945 roku nie były prowadzone działania wojenne. I nasze pokolenie, moje pokolenie urodzone w czasach pokoju, trudno jest nam wyobrazić sobie, co to jest doświadczenie wojenne i jak to działa. Ta integracja właśnie polegająca na tym, że można sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, że można się lepiej poznać, porozmawiać, jest szalenie istotna. W ramach tego konkursu nie będą wspierane działania mające na celu edukację szkolną i kursów językowych. To może być dodatek, tak samo jak dodatkiem mogą być festiwale, festyny, konferencje. Głównym takim obszarem działań będą działania animacyjne mające na celu poprawę integracji mieszkańców i osób uchodźczych. W konkursie są przeznaczone dotacje w wysokości do 60 tysięcy złotych, dotacje też roczne od 1 maja do 30 kwietnia przyszłego roku, nabór do 28 lutego. I tak jak mówiłam, wydaje mi się, że to jest takie bardzo perspektywiczne myślenie właśnie o tym, żeby już na tym początkowym etapie zachęcać ludzi do wzajemnego poznania się i wspólnej realizacji działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, tych działań, które są opracowywane, wymyślane i realizowane wspólnie przez Polaków i osoby przybywające z Ukrainy. Kolejny ciekawy obszar, w którym Twoja organizacja może pozyskać dotacje, to inicjatywy międzynarodowe. I tu mówimy przede wszystkim o dwóch konkursach. Jednym powiedziałam troszkę zaskakującym, a mianowicie konkursie na inicjatywy dwustronne i regionalne programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Mówimy też o Erasmusie+. Jeżeli mówimy o tym takim zaskakującym konkursie, to jest konkurs łączony dwóch programów, Funduszu Krajowego i Funduszu Regionalnego, program Aktywni Obywatele. Nabór trwa do 30 kwietnia, więc to jest bardzo fajne, że nabór jest stosunkowo długi. Jest to o tyle istotne, że w tym projekcie jest potrzebny partner, organizacja międzynarodowa. W ramach programu można uzyskać do 6 tysięcy euro na projekty trwające od 1 do 6 miesięcy, które mają na celu wymianę informacji, wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami międzynarodowymi. W ramach tego naboru można uzyskać dofinansowanie na staż w zagranicznej organizacji, na takie działania z zakresu job shadowingu. Kiedyś ktoś się zapytał, cóż to jest job shadowing? To jest taka forma edukacji, w której ty przyjeżdżasz i obserwujesz, jak pracuje osoba na podobnym stanowisku. Czyli na przykład, jeżeli jesteś koordynatorką projektów, wyjeżdżasz do Włoch i obserwujesz, jak na przykład pracują osoby we Włoszech pełniące rolę koordynatora projektu. Też tutaj w ramach tego projektu można zaplanować inne formy wymiany wiedzy, know-how i doświadczeń. To są wszelkiego rodzaju kursy, wizyty studyjne, szkolenia w organizacjach zagranicznych. Bardzo ciekawe działanie. Co jest istotne, wnioski składamy w języku angielskim. Jest to logiczne, dlatego że jeżeli chcemy pojechać za granicę, to musimy posługiwać się tym językiem. Jeżeli chodzi o to, jak składać wnioski, to tam są jeszcze takie dwa myki, a mianowicie z funduszu krajowego mogą korzystać tylko grantobiorcy funduszu krajowego, a jeżeli chodzi o fundusz regionalny, to mogą wnioski do tego funduszu składać wszystkie organizacje, jednak obszar działalności tych organizacji powinien być powiązany w programy wsparcia programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Mówimy tutaj o aktywności obywatelskiej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Chyba ten konkurs nie jest tak trudny jak Erasmus+, jak te wszystkie działania edukacyjne w ramach Erasmusa. Jest też taki bardziej prospołeczny, gdzie organizacje pozarządowe są bardziej przyzwyczajone do tych działań prospołecznych. Dlaczego warto też? Ja troszkę się najeździłam na właśnie takie wyjazdy międzynarodowe, wyjazdy zagraniczne i zawsze z takiego wyjazdu udawało mi się przywieźć jakiś ciekawy tip, ciekawy know-how, ciekawą informację, którą potem udawało mi się zmonetyzować. Będąc kiedyś na szkoleniu dla osób pracujących z młodzieżą z Erasmus+, to było szkolenie dotyczące techniki PhotoVoice. Następnie w kolejnym roku uzyskałam dotację na prowadzenie właśnie takich ciekawych, innowacyjnych działań z młodzieżą, ze społeczności lokalną, z którą pracuję. I w życiu bym się nie dowiedziała w Polsce, że jest coś takiego jak PhotoVoice i że warto się tym zainteresować. Tam, będąc za granicą, dowiedziałam się, co to jest, jakie są zasady, jakie są materiały, jak należy z tym pracować, co należy zrobić. No i w efekcie udało mi się uzyskać na te działania w dotację. Młodzież była mega zadowolona, bo to był bardzo, bardzo fajny projekt. Jeżeli mówimy o Erasmusie, to jest dla mnie program wymagający takiego bardzo dużego przestawienia się, przestawienia myślowego, ponieważ to nie jest program, który ma na celu realizację projektów społecznych, tylko to jest program, którego celem jest nabycie wiedzy, nabycie kompetencji, nabycie kwalifikacji i w tym programie trzeba się posługiwać językiem edukacyjnym, czyli na przykład nabywamy kompetencje kluczowe, uczymy się. To jest cały taki przeskok myślowy. Też Erasmus Plus od 2021 roku bardzo mocno się zmienił. Kiedyś było tak, że można było wysyłać grupę na wizyty studyjne. To było bardzo, bardzo fajne działanie. Obecnie, jeżeli chcemy pracować z osobami dorosłymi, chcemy się wymieniać doświadczeniami, to jeżeli my chcemy jechać za granicę, my składamy wniosek. Ale wtedy nie za bardzo mogę wspierać takie wspólne działania za granicą z organizacją partnerską. Jeżeli chcemy zaprosić do siebie gości, to wniosek powinna złożyć organizacja partnerska z zagranicy. Powolutku ogarniam umysłowo, o co chodzi w Erasmusie i jak składać te wnioski. W każdym bądź razie, gdy konsultowałam pewne zagadnienia z Narodową Agencją, która jest szalenie pomocna i w ogóle jest bardzo takim dobrze działającym miejscem, w którym można uzyskać kompleksowe informacje, dlatego zachęcam do dzwonienia, do pisania do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce. Z moich konsultacji wynika to, że warto pisać do akcji kluczowej 1 i tutaj 23 lutego mija termin na działania dotyczące mobilności osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego, w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych w zakresie mobilności kadry w dziedzinach związanych ze sportem i w zakresie mobilności osób w dziedzinie młodzieży. 28 lutego mija termin naborów w ramach akcji kluczowej 2, budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Tutaj podobno jest tak, że jeżeli mówimy o akcji kluczowej 2, tych wniosków jest więcej i mniej organizacji otrzymuje dotacje. Jeżeli chodzi o akcję kluczową numer 1, tej akcji, jeżeli wniosek jest dobrze napisany, jest bardzo duża szansa na uzyskanie dotacji. No i dlaczego warto? Warto, ponieważ te wyjazdy międzynarodowe są zawsze bardzo twórcze i bardzo fajne, a z drugiej strony Erasmus Plus jest rozliczane ryczałtem. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli robisz to w pewien określony sposób, czyli na przykład wysyłasz osobę do miejsca, które jest oddalone na przykład o 500 kilometrów, to należy Ci się konkretna kwota, taki ryczałt na dojazd. Należy Ci się też ryczałt na pobyt, na wyżywienie, na obsługę tego wyjazdu międzynarodowego i w ramach tego programu, przynajmniej tak powinno to brzmieć, nie sprawozdaje się faktur. bardzo, bardzo ciekawe i taka bardzo fajna forma rozliczeń, kiedy możemy się skupić na kreatywnych, twórczych działaniach, a nie na tym, jak wydziubać fakturki i dlaczego się nam nie zgadza o jeden grosz. Wnioski do Erasmus Plus składa się w języku polskim. Ostatnim takim powiązanym z tymi dwoma obszarami tematycznymi konkurs to konkurs na działania interwencyjne w ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusze Regionalne. I w tym konkursie można dostać od 6 do 15 tysięcy euro na projekty od 3 do 8 miesięcy, których celem jest prowadzenie działań interwencyjnych, czyli takich nagłych, które są nierozwiązane, które się pojawiły nagle i nie za bardzo wiemy, co z tym wszystkim zrobić. Tutaj w zeszłym tygodniu rozmawiałam na temat tego, czy działania na rzecz czystego powietrza i likwidacji smogu są działaniami interwencyjnymi nagłymi, więc nie, to nie są działania nagłe, interwencyjne. Jeżeli chodzi o smog i czyste powietrze, mamy przyjętych ileś ustaw, zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim, jak i powiatowym. Pewne działania są podejmowane, policja ma kompetencje i nie jest to sytuacja, która jest nowa, nieprzewidziana i w ramach której nie wszyscy wiedzą, co zrobić w tej sytuacji. Tutaj z takich ciekawych rzeczy, na pewno takim działaniem nowym i nieprzewidzianym ciągle jest sytuacja związana z Ukrainą. Też na przykład ciągle efekty post-covidowe są działaniami nowymi, wymagającymi interwencji. Mówię tutaj szczególnie o sytuacji w obszarze wsparcia psychiatryczno-psychologicznego dzieci i młodzieży. Na pewno takim nowym obszarem, o którym jeszcze nikt nie mówi, są spore akty dyskryminacji na rzecz na przykład obywateli Rosji. To też jest takie bardzo małostkowe patrzenie, bo jakby Rosjanie są kojarzeni z państwem rosyjskim, a po prostu to tak nie działa. Część osób przybywających do nas z Rosji i z na przykład Białorusi ucieka przed reżimem, no a my ich dyskryminujemy, dlatego że posługują się językiem rosyjskim i mają rosyjski paszport. I o tym się jeszcze w ogóle nie mówi. I to są właśnie takie kawałki, o których wy wiecie, wy widzicie, że gdzieś jest problem, ale jeszcze nic się takiego w skali powiatowej, czy wojewódzkiej, czy państwowej nie dzieje. Nikt nie pomaga na przykład tym grupom docelowym doświadczającym konkretnej sytuacji życiowej. Oczywiście w programie Aktywni Obywatele nie możemy wnioskować o dotację na różne obszary. Musimy się zmieścić w jednym z trzech obszarów tematycznych i mówimy tu o ochronie praw człowieka, o przeciwdziałaniu wykluczeniu i działaniach na rzecz różnorodności społecznej i działaniach mających na celu budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym. I tutaj, gdy omawiałam dla Was konkurs Fundacji Batorego, mający na celu działania integracyjne w społecznościach lokalnych, to na przykład tutaj właśnie też to są takie podobne i zbieżne tematy. Można napisać bardzo, bardzo ciekawe wnioski i zrealizować takie ciekawe, krótkie projekty mające na celu zapobiec dalszemu rozwojowi dopiero co pojawiającej się sytuacji trudnej. Taka interwencja, dlatego konkurs interwencyjny. No i dobrze, i będąc w tym takim obszarze działań prospołecznych, jak co roku pojawił się konkurs Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Konkurs po pierwsze Rodzina na rok 2023, priorytet drugi kluby. W ramach tego konkursu ministerstwo życzy sobie, aby powstawały placówki, które będą wspierały rodziny w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich, które będą wspierały takie oddolne programy na rzecz rodziny i które będą integrowały społeczność lokalną we wspólnych działaniach na rzecz rodziny. Tu można otrzymać od 120 tysięcy złotych nawet do 2,5 miliona złotych, także monstrualne pieniądze. Wnioski są przyjmowane do 28 lutego. Okres realizacji projektów od 1 maja do 31 grudnia. Znam organizacje pozarządowe, które uzyskały duże wsparcie i dużą dotację w konkursach ministerialnych, w konkursach ministra rodziny. To jest konkurs bardzo, bardzo mocno specjalistyczny i jeżeli chcecie trwale wspierać rodzinę, to tak, wnioskujcie o te środki, ale jeżeli jest to dla waszej organizacji działalność dodatkowa, to nie, nie róbcie tego, no bo zaczęcie pewnych działań wspierających rodzinę i kontynuowanie ich tylko do grudnia tego roku jest takim z jednej strony rozbudzeniem oczekiwań. Pytanie jest takie, czy będziemy w stanie spełnić te oczekiwania po na przykład w styczniu czy w lutym w przyszłym roku. Naprawdę warto myśleć o tym w taki sposób bardzo perspektywiczne, aby nie rozbudzać nadziei, a potem nie być w stanie ich spełnić. Kolejny ministerialny konkurs to też taki stały konkurs od zależności ku samodzielności. Tu mamy nabór do 24 lutego. Można otrzymać dotację od 30 tysięcy do 100 tysięcy złotych, z tym, że tu wnioskujemy na działania mające na celu wsparcie rodzin z zaburzeniami psychicznymi, na samopomoc, na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, też na działania integracyjne. Ale tutaj w ramach tego konkursu wnioskujemy wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego. My nie możemy sobie zawnioskować, tylko powinniśmy mieć albo partnerstwo, albo być wpisani czy tam należeć do podmiotów, o których mowa w artykule 25 ustawy o pomocy społecznej. Czyli nasze działania wynikają z lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Znów taki wąski, specyficzny konkurs, w którym podobno można uzyskać ciekawe wsparcie, ale to też jest takie wsparcie dla podmiotów myślących długofalowo i specjalizujących się w tych działaniach. Nie robimy tego tak, że nagle wskakujemy w tą pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, a potem nagle z tego wyskakujemy, bo to tak nie działa. To wsparcie musi być kompleksowe, musi być długofalowe i musi być tak rzetelnie wykonywane. Teraz przez chwilę opowiem Ci o konkursie, też troszkę z obszaru polityki społecznej. To jest konkurs, który od lat rozgrzewa sektor i który, gdy pojawił się prawie już 10 lat temu, wzbudził bardzo, bardzo duże emocje. Mówię oczywiście o Aktywni Plus, kiedyś tak zwany ASOS. No i to jest konkurs, taki bardzo duży konkurs, mający na celu wsparcie osób powyżej 60 roku życia w zakresie ich aktywności społecznej. Priorytet pierwszy, partycypacji społecznej, czyli uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, priorytet drugi. Trzeci priorytet dotyczy włączenia cyfrowego i edukacji cyfrowej. I czwarty priorytet nazywa się przygotowanie do starości i on ma na celu takie działania integracyjne międzypokoleniowe, z tym, że we wszystkich priorytetach mogą uzyskać wsparcie osoby 60+, a w tym czwartym priorytecie 50% grupy może być młodsza, ale tylko 50% grupy i tutaj też główny nacisk musi być położony na wsparcie osób dojrzałych powyżej 60 roku życia. Tak jak mówię, ten konkurs jest takim konkursem jak FIO, tylko FIO jest ogólnodostępne, a Aktywni Plus jest kierowane dla osób powyżej 60 roku życia. Warto pamiętać, że nabór w konkursie jest stosunkowo krótki, dlatego że wnioski trzeba złożyć do 22 lutego. Jak ja mam problem z tym konkursem? A mianowicie żałuję, że od tylu lat, realizując podobne działania, ciągle nie udało się uruchomić programów wieloletnich. Wnioski składamy do 22 lutego, projekty mogą być realizowane od 1 kwietnia do 31 grudnia, z tym, że tutaj zasada jest taka, że wszystkie środki musimy wydać do 31 grudnia. I co to powoduje? Powoduje to, że Aktywni Plus jest od lat takim konkursem, który ma na celu wsparcie takich działań twórczo-radosnych, krótkich, które z jednej strony rozwiązują problemy osób 60+, bo na przykład te osoby mogą uczestniczyć w jakimś wyjeździe podnoszącym ich kompetencje cyfrowe, albo na przykład wziąć udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, ale to nie są projekty, które zmieniają czy zakładają taką intensywną pracę ze społecznością lokalną i taką intensywną, długofalową pracę w danym środowisku. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że jeżeli projekty mogę realizować od 1 kwietnia, zawsze wyniki naboru są gdzieś w połowie maja, czy tam na początku maja. Efekt jest taki, że w maju się już prawie nic nie ogarnie. Działania można realizować w czerwcu, następnie lipiec, sierpień. Osoby 60+ najczęściej mają wakacje, wyjazdy, rehabilitacje, opieki nad dziećmi i tego typu historie. A jeżeli chcemy zrekrutować osoby na wakacje, to powinniśmy zacząć mówić o tym gdzieś w marcu, w kwietniu, żeby te osoby mogły sobie zaplanować wyjazdy wakacyjne. Część seniorów jeszcze, ci, którzy nie wyjeżdżają wspólnie z rodzinami, planuje wyjazdy wakacyjne na wrzesień, bo wtedy jest po prostu troszkę taniej nad morzem czy w górach, gdzie ten wysoki sezon się kończy. Efekt jest taki, że albo zaoferujemy im coś bardzo, bardzo atrakcyjnego w tym okresie wakacyjnym, czyli na przykład jakiś super wyjazd, albo dopiero potem możemy działania realizować od września. I zrealizowanie czegokolwiek sensownego w okresie wrzesień-grudzień jest niemożliwe, tak? Nie można realizować sensownych działań mających na celu zmianę postaw w ciągu 4 miesięcy, gdy nie wiadomo, czy w kolejnym roku znowu otrzymam dotację, albo czy nie będzie znowu półrocznej przerwy w realizacji działań na rzecz osób 60+. Stąd wydaje mi się, że naprawdę warto pomyśleć, aby ten konkurs stał się konkursem, w którym można składać wnioski na działania wieloletnie, dwuletnie, bo wtedy można zrealizować jakieś sensowne półtoraroczne działania. Tutaj jesteśmy obcięci do pół roku działań, które siłą rzeczy muszą być przyjemne dla seniorów, żeby chcieli w tym uczestniczyć, radosne i takie, nie chcę użyć słowa powierzchowne, ale takie, właśnie takie. A dlaczego warto składać wnioski? Dlatego, że mimo wszystko ciągle seniorzy potrzebują takich działań. Ciągle jest mało bezpłatnej oferty warsztatów kreatywnych, warsztatów twórczych. Seniorzy potrzebują tych działań rozwijających ich małą, dużą motorykę. Tak samo jak potrzebują działań mających na celu ich edukację cyfrową. W tym cyfrowym świecie to wszystko się tak szybko i tak mocno zmienia, że coś, co kiedyś było bezpieczne, okazuje się, że w tym momencie już nie jest bezpieczne. Jest wymagana ciągła edukacja technologiczna, ciągła edukacja cyfrowa i to nie tylko osób 60+, ale też tych osób 60-, one nie zdają sobie często sprawy z tego, jak to wszystko szybko się zmienia. Już na sam koniec 3 konkursy historyczne. Niepodległa 23, nabór wniosków do 24 lutego do 16. Celem konkursu jest upamiętnienie procesu odzyskiwania niepodległości przez nasz kraj, czyli mówimy o latach 1768-1989. I w ramach tego konkursu można dostać dotację na wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu popularyzację tego okresu, ale też popularyzację pewnych działań czy faktów historycznych, które miały miejsce w trakcie tego prawie tych 220 lat. Można dostać dotację od 10 do 100 tysięcy złotych i wkład własny jest wymagany na poziomie minimum 15%. Wnioski realizujemy od 25 kwietnia do 20 listopada, więc znowu krótki okres realizacji działań, co oznacza, że te siłą rzeczy nie będziemy prowadzić długofalowych projektów badawczo-partycypacyjnych, tylko raczej będą to takie krótkie, ciekawe i atrakcyjne akcje. Zwróćcie uwagę na to, że w Niepodległej i w tych konkursach ministerialnych jest niekwalifikowany zakup sprzętu. Kiedyś się na tym przejechałam bardzo boleśnie, bo po prostu wywalili mi projekt, bo nie doczytałam sobie tego. Warto też zwrócić uwagę na to, że tutaj nie powinno się odbywać, jeżeli chodzi o takie działania w przestrzeni wirtualnej, jakieś tworzenie stron internetowych, filmowych, to jest niekwalifikowalne. Tworzenie aplikacji mobilnych, nie można na to otrzymać dotacji. Działania w przestrzeni wirtualnej typu filmy mogą być uzupełnieniem, na przykład dokumentacją zrealizowanych działań, ale działania w niepodległa mają być takimi fizycznymi, offline'owymi działaniami realizowanymi w konkretnym miejscu. Kolejny historyczny konkurs Patriotyzm Jutra, nabór do 27 lutego, można dostać od 5 do 70 tysięcy złotych. I to jest taki szeroki konkurs mający na celu promować postawy patriotyczne i tą taką i takie działania propatriotyczne. Tutaj tak samo jak w Niepodległej, nie kupujemy środków własnych, działania online są działaniami dodatkowymi, uzupełniającymi. To nie są konkursy, z których można sfinansować na przykład nagranie filmu historycznego. Nie, raczej jeżeli mówimy o filmie, to jako dokumentacja pewnych działań, jako takie pokazanie tego, co się wydarzyło w projekcie. To jest konkurs z dość sporymi ograniczeniami, aczkolwiek te dwa konkursy są konkursami, w których mogą też brać udział inne instytucje niż organizacje pozarządowe, więc dlatego warto i dlatego też warto pamiętać o tych takich działaniach historyczno-patriotycznych. Cóż, dużo? Dużo. Myślałam, że wyjdzie krótki odcinek. Okazało się, że znowu mamy kilkanaście minut informacji o konkursach grantowych. Jak to podsumować? No to zależy, co kto lubi. Nie piszcie na wszystko na pewno, bo to nie ma sensu. Wybierzcie te konkursy, które są dla Was interesujące i skupcie się na nich tak, aby te Wasze pomysły na działania były spójne z wizją rozwoju Waszej organizacji. No nie ma sensu poświęcać czasu na przykład na półroczne działanie na rzecz osób 60+, gdy to nie jest nasza główna grupa docelowa, bo namęczymy się z tym projektem, będziemy na siłę próbowali rekrutować seniorów, a potem się okaże, że gra jest niewarta świeczki, bo ten przychód, ten rozwój naszej organizacji wcale nie jest taki intensywny, jak moglibyśmy tego oczekiwać, więc zastanówcie się dobrze, co robicie. Może wcale nie warto pisać wniosków, tylko może warto się skupić na wdrożeniu działań takich fundraisingowych, na rozwoju działań prowolontariackich i jakby rozwijać tą Waszą organizację w taki sposób niedotacyjny. To jest Wasza decyzja. Ja jestem dużą zwolenniczką takich projektów prospołecznych mimo wszystko, więc jakoś tak nie do końca rozumiem tą ideę na przykład organizacji warsztatów półrocznych dla seniorów, ale tak jak mówię, to jest moja taka ułomność umysłowa. Wiem, że dużo fajnych działań w ramach tych półrocznych projektów jest realizowanych przez Wasze organizacje pozarządowe. Jeżeli macie potrzebę, żeby Wam przeczytać wniosek, możecie pisać, ale na pewno nikomu nie obiecuję w tym momencie, że cokolwiek mu napiszę, ponieważ nie mam na to mocy przerobowych. Przeczytać tak, ale niestety nie napisać. Życzę Wam sukcesów i trzymam kciuki za Wasze projekty. Cześć i do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.